Pokój Wam, braterstwo. Zbierałem się do przekazania pozdrowień na samym początku nabożeństwa, ale jak już wyszedłem, to było za późno. Więc powiem teraz serdeczne braterskie pozdrowienia od zboru w Krakowie. Pozdrowienia od mojej mamusi, siostry Urszuli, którą usiłowałem wyciągnąć z domu, ale coś mamusia moja słabieje ostatnio na zdrowiu i nie czuję się najlepiej, ale myślami jest z Wami tutaj, braterstwo, z nami wspólnie. I prosiła Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić.
Dziękuję.
Są takie miejsca, które są związane z miłymi wspomnieniami. Tak jak to miejsce Pleśna, ja pamiętam z moich młodych lat, jak przyjeżdżałem tutaj jako mały chłopak, nabożeństwa trwały, wykłady troszkę słuchaliśmy jak to młodzi, a troszkę nie, troszkę po kątach gdzieś biegaliśmy, ale to jest jedno właśnie z takich miejsc, które są ciepłe i miłe naszemu sercu. A do takich miejsc, z którymi mamy miłe wspomnienia, do takich miejsc lubimy wracać. Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, zbawienie, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu, braterstwo, czy pamiętamy te słowa? Pamiętamy i te słowa, i człowieka, który te słowa wypowiedział. I pozwólcie, że w chwilach, które są przed nami, porozmyślamy troszeczkę o tej historii, która miała miejsce niedługo po narodzeniu Pana Jezusa. A tym samym będzie bliżej dniowi dzisiejszemu niż samo narodzenie. Bo choć dzisiaj chrześcijański świat obchodzi narodzenie Pańskie, to my wiemy, że Pan Jezus narodził się troszeczkę wcześniej, nie na końcu roku. Urodził się w 7 miesiącu kalendarza żydowskiego, w miesiącu Tishri. Nawet słyszałem ostatnio takie zdanie, że Pan Jezus urodził się 10 dnia miesiąca Tishri. Ktoś tak wyliczył. I to nawet byłoby piękne, braterstwo, bo pamiętacie z opisu świąt żydowskich, co się działo w 10 dniu miesiąca Tishri? Był dzień pojednania. I możemy to bardzo ładnie przenieść, że w momencie urodzenia Pana Jezusa od tego czasu zaczęło się powolne pojednanie człowieka, rodzaju ludzkiego z Panem Bogiem. Natomiast wydarzenia i historia, o której dzisiaj będziemy mówić, ma miejsce nieco później, ale niedługo po narodzeniu, gdy kończą się dni oczyszczenia, rytualnego oczyszczenia żydowskiego. Ale zanim nastąpiła ta ceremonia, zanim padły słowa Symeona, zanim znajdziemy kilka słów o prorokini Annie, która też tam swoje miejsce miała, historia zaczyna się kilka wersetów wcześniej. Otwórzmy sobie. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 2, od wersetu 21. A gdy się wypełniło 8 dni, aby obrzezano ono dzieciątko, wtedy imię jego nazwane jest Jezus, którym było nazwane od anioła pierwej, niż w żywocie poczęło się. gdy się wypełniły też dni oczyszczenia jej według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalem, aby go stawili Panu. Tak, jako napisano w zakonie pańskim, że wszelki mężczyzna otwierający żywot świętym Panu nazwany będzie, ażeby oddali ofiary według tego, co powiedziano w zakonie pańskim. Parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt. Tak zaczyna się ta historia. A później padają piękne słowa. Historię w zasadzie możemy przeczytać aż do końca, bo ona jest niezwykle piękna. A oto był człowiek Jeruzalemy, któremu imię było Symeon, a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej, a Duch Święty był nad nim. I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci pierwej, niż by oglądał Chrystusa Pańskiego. Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do kościoła, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby uczynili według zwyczaju zakonnego przy nim, wtedy on, wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił: Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i matka jego dziwowali się temu, co powiadano o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu i na znak, przeciw któremu mówić będą. I Twoją własną duszę miecz przeniknie, aby myśli z wielu serc objawione były. A była Anna, prorokini, córka Fanuelowa z pokolenia Aser, która była bardzo podeszła w latach i żyła 7 lat z mężem swoim od panieństwa swego. A ta była wdową około 84 lat mająca, która nie wychodziła z kościoła w postach i w modlitwach, służąc Bogu w nocy i we dnie. Ta też onejże godziny nadszedłszy wyznawała Pana i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalemie. Światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego. Symeon otworzył swoje usta, aby wypowiedzieć prorocze słowa. Ale zanim te słowa padły, musiało coś wcześniej nastąpić. Gdy się wypełniło 8 dni. Co wtedy, braterstwo, robiono? Nastąpił moment obrzezania. I tak jak mówi nam 21 werset, obrzezano ono dzieciątko, przy tym nadano mu imię Jezus, jak przepowiedział anioł wcześniej. Może dziś będziemy sobie zadawać pytanie, dlaczego na 8 dzień, dlaczego się tak Panu Bogu podobało, że nie w 7., 6., 10. czy 15. dzień. Bo przede wszystkim dlatego tak Pan Bóg sobie zażyczył. Gdy sięgamy do pierwszej księgi Mojżeszowej, 17 rozdziału, 12 wersetu, tam było coś Abrahamowi powiedziane, że w którym dniu będzie obrzezanie? W 8. dniu będzie obrzezanie. Patrząc z innego punktu widzenia, może bardziej ludzkiego, medycznego, możemy powiedzieć, że dziecko dokładnie w 8. dniu osiąga odpowiednią siłę, aby mogło znieść ten proces obrzezania. Nowonarodzony chłopiec najpierw miał doświadczyć sabatu, to już patrząc po innych komentarzach rabinistycznych, żydowskich, którzy bezpośrednio czynili te zabiegi. Nowonarodzony chłopiec najpierw doświadczy sabatu i w ten sposób otrzyma specjalne błogosławieństwa związane z tym dniem. mówiąc jeszcze inaczej, na ósmy dzień, to znaczy w ciągu dnia, nie w nocy, w ciągu dnia, nawet jeśli wypada to w sabat. Czy pamiętamy, braterstwo, obrzezanie w sabat z historii Nowego Testamentu? Miało miejsce takie coś? W Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 7, wersety 22 i 23. Wszak Mojżesz wydał wam obrzeskę, nie iżby była z Mojżesza, ale z ojców, a w sabat obrzezujecie człowieka. To wtedy, gdy toczyły się dyskusje, to wtedy, gdy faryzeusze jak zwykle zarzucali Panu Jezusowi, że cuda czyni kiedy właśnie? Ten święty dzień, w sabat, jak możesz to czynić? A obrzezujecie w sabat? Obrzezujecie w sabat. Ponieważ człowiek przyjmuje obrzeskę w sabat, mówi dalej Pan Jezus, aby nie był gwałcony zakon Mojżeszowy, przed się na mnie gniewacie, żem całego człowieka uzdrowił w sabat. Obrzeskę nawet dokonywano w dzień Jom Kippur, w dzień pojednania. Chyba, że ze względu na stan zdrowia dziecka konieczne było odłożenie tego zabiegu. Jak wiemy, braterstwo, z ksiąg mojżeszowych, choćby z trzeciej księgi mojżeszowej, 13 rozdziału, to pierworodne dziecię, szczególnie męskiego rodzaju, miało być nie tylko obrzezane w sabat, ale miało być co? Poświęcone Panu. Pan Jezus również był obrzezany i pewnie to miało miejsce w Jerozolimie, w Betlejem, przepraszam, bo w świątyni w Jerozolimie pojawia się dopiero po dniach jakich? Po dniach oczyszczenia Marii. I 22 werset nam mówi: gdy się też wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu. Ile trwały dni oczyszczenia, braterstwo, pamiętacie?
20, 30, 33.
Zależy jaki potomek. Otwórzmy sobie, braterstwo, trzecią księgę mojżeszową. Nigdy dość czytania. Rozdział 12. Krótki rozdział, przeczytamy go w całości. Tylko ma 8 werset. Zatem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: powiedz synom izraelskim rzecz. Niewiasta, która wypoczęła i urodziła mężczyznę, nieczysta będzie przez ile? 7 dni. Według dni, których odłączona bywa od choroby swej, nieczysta będzie. Dnia 8 obrzezane będzie ciało nieobrzeski jego. Ale na tym się rzecz kończyła? Nie. Ale ona przez 33 dni pozostanie we krwi oczyszczenia, i żadnej rzeczy świętej się nie dotknie i ku świątnicy nie pójdzie, aż się wypełnią dni oczyszczenia jej. 37 dni plus 33 jest ile? 40 dni. Gdy urodził się potomek rodzaju męskiego, od dnia urodzenia aż do końca dni oczyszczenia było dni 40. Teraz co działo się, gdy urodziła się dziewczynka? 5 werset. A jeśli dzieweczkę urodzi, nieczysta będzie przez 2 niedziele, czyli przez 14 dni oddzielenia swego, a 66 dni pozostaje we krwi oczyszczenia. A gdy się wypełnią dni oczyszczenia jej, po synu albo po córce przyniosą baranka rocznego na ofiarę całopalną i gołąbiątko albo synogarlicę na ofiarę za grzech do drzwi namiotu zgromadzenia do kapłana. 14 plus 66 80. Dni oczyszczenia po urodzeniu chłopaka były 40, po urodzeniu córeczki dwa razy tyle, 80. A potem przyniesiono ofiarę, którego ofiarować będzie przed obliczem pańskim kapłan. Oczyści ją, a tak oczyszczona będzie od pływania krwi swojej. Tak jest ustawa, ona, która porodziła mężczyznę albo dzieweczkę. Najpierw następuje oczyszczenie, a potem ofiara. Werset 8. A jeśli nie przemoże dać baranka, wtedy weźmie parę synogarlic albo parę gołąbiąt, jedną na ofiarę całopalenia, a drugie na ofiarę za grzech i oczyści ją kapłan, a tak będzie oczyszczona. I tak też się stało. Rodzice, mówimy dzisiaj w cudzysłowie, rodzice Pana Jezusa, bowiem tak mówi Ewangelista Łukasz, ale wypowiada się o nich jako o rodzicach, nie byli zbyt widocznie zamożni, nie byli w stanie przynieść baranka. Przynieśli co? Parę synogarlic na ofiarę. I teraz braterstwo jest werset 25. A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu było imię Symeon. Byli wielcy prorocy. Byli mniejsi, byli mali, ale byli i tacy jak Symeon i Anna, o których znajdujemy tylko jedną, jedyną wzmiankę w całym Piśmie Świętym. Ale jaką ważną wzmiankę. Bo widzieli i wskazali na Pana Jezusa. Symeon, jak mówi Biblia Gdańska, wziął go na swoje ręce. Biblia Tysiąclecia powie, wziął go w objęcia i błogosławił Pana Boga. Pytam was, rodzice, ojcowie, matki. Pytam i także te matki, które spodziewają się potomstwa. Co odczuwa się, jak po długim oczekiwaniu narodzi się dziecko, bierze się go na ręce? To przede wszystkim ogromna radość. Może i łzy w oczach, szczęście, a z drugiej strony wyrazy wdzięczności i błogosławieństwo dla Pana Boga. Bo dzieci były i są błogosławieństwem, czymś cudownym otrzymanym od Pana Boga. A Symeon trzymał w swoich objęciach najcudowniejsze dziecko. Dar od samego Pana Boga Wszechmogącego. Cóż mogło się dziać w jego sercu, jak całe życie czekał na swoją, możemy powiedzieć, małą albo i wielką misję. To wspaniały dar od Pana Boga i to nie istota o dwóch naturach. To nie Bóg i człowiek w jednej postaci, lecz tylko człowiek. Bo aby zapłacić okup, równoważną cenę za Adama, za doskonałego człowieka, musiał tą cenę zapłacić również doskonały człowiek. Nie Bóg i człowiek. Tam w niebie wyniszczył samego siebie. Przyjął kształt niewolnika, tego wymagała boska sprawiedliwość. I niech będą Panu Bogu dzięki, bo od tego dnia rozpoczęło się pojednanie człowieka z Panem Bogiem. Mówimy, że Jan Chrzciciel był największym z proroków, bo wskazał na Pana Jezusa. Ale przecież Symeon i Anna, oni również wskazali na Pana Jezusa. Symeon był wiedziony przez Ducha Świętego, aby wskazać tą wspaniałą istotę i powiedzieć, kim ona jest. I gdyby nie słowa Ewangelisty Łukasza z 7 rozdziału, z wersetu 28, to moglibyśmy mówić, że Symeon może był równy Janowi Chrzcicielowi albo i większy. Pan Jezus rozwiewa nam te wątpliwości. Albowiem powiadam wam, większego proroka z tych, którzy się z niego zrodzą, nie masz nad Jana Chrzciciela żadnego. Pan Jezus mówi, kto był największym z proroków. Symeon, braterstwo, wskazał tylko na Pana Jezusa, ale jako dziecię. Natomiast Jan Chrzciciel był proroczym głosem wołającego na puszczy. On wskazał na Pana Jezusa już dorosłego, który rozpoczynał swoją 3,5-letnią misję. Wiele ucierpiał Jan Chrzciciel. Był dłużej w swojej misji związany z Panem Jezusem. Chrzcił i wypowiedział cudowne słowa. Oto Baranek Boży. Ale myślę, braterstwo, że możemy śmiało powiedzieć, że Symeon był prorokiem. Choć w zapisie Ewangelisty Łukasza nie jest to wprost napisane. Ale werset 25 nam mówi, że Duch Święty był nad nim. Duch Święty był nad nim. Werset 26 mówi, że był powiadomiony od Pana Boga przez co? Przez Ducha Świętego. Miał dar proroctwa. Ponieważ wypowiada słowa, oczy moje oglądało zbawienie. Tak jak pięknie jest napisane w psalmie 98, w wersecie 2. Objawił Pan zbawienie swoje. Przed oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość swoją. I właśnie takimi byli prorocy, którzy byli prowadzeni Duchem Świętym. I takie świadectwo bardzo znane apostoła świętego Piotra w 1 rozdziale 2 listu w wersecie 21 tak jest powiedziane. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest proroctwo, ale od Ducha Świętego prowadzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Od Pana Boga przez Ducha Świętego. Dlatego możemy spokojnie powiedzieć, że Symeon był również prorokiem. Był sprawiedliwym, bogobojnym, oczekującym pociechy izraelskiej. Pociechy dla Izraela, możemy inaczej powiedzieć. Pytamy samych siebie, braterstwo, czy posiadamy takie cechy, jak posiadał Symeon? Na ile my dzisiaj staramy się być sprawiedliwymi, bogobojnymi? Na ile posiadamy te cechy, które posiadał starzec Symeon? Symeon, imię to znaczy wysłuchany od Pana Boga, wywyższony. I czyż przypadkowo było nadane mu takie imię? Czyż w końcu nie był wysłuchany, aby będąc syty dni, wypowiedzieć tak piękne słowa, doznać takiego wywyższenia, żeby wziąć Pana Jezusa na ręce i błogosławić, wypowiadając cudowne słowa proroctwa. Nieprzypadkowe to imię. Tak jak w całym boskim planie nie ma rzeczy przypadkowych. Są rzeczy przemyślane i realizowane przez Pana Boga Wszechmogącego. Być może całe życie czekał Symeon, aby wypełnić jedną misję. Pismo Święte nie wspomina nam o nim nic więcej, tylko o tym właśnie wydarzeniu. Jakżeż ogromny zaszczyt go spotkał. A my, braterstwo, patrząc na nasze chrześcijańskie życie, analizujemy go przez 10, 20, a może więcej lat. Może zdaje nam się, że Pan Bóg nam do tej pory nie powierzył żadnej wielkiej misji. Może długo czekamy, a nic się nie dzieje. Może zakradają nam się myśli do naszych serc. Może jesteśmy, Panie Boże, niepotrzebni. Może nie dokonaliśmy niczego wielkiego w naszym życiu. Może trochę różnych odcieni szarości. Może nawet z zazdrością patrzymy na innych braci, może na inne siostry, które czegoś w życiu dokonały. Czegoś wielkiego, spektakularnego. A my może siedzimy sobie gdzieś w kątku i mało kto na nas zwraca uwagę. Mało kto liczy się może z naszym zdaniem. Miejmy cierpliwość, braterstwo. Uczmy się od Symeona. Może Pan Bóg przygotowuje dla nas jakąś misję, tylko że my do niej ciągle nie jesteśmy jeszcze gotowi. A może Pan Bóg czeka, abyśmy w modlitwie prosili, by być bardziej dla Niego użyteczni. A może choć maleńką misję mieliśmy już w swoim życiu, wypełniliśmy ją, tylko jej nie doceniliśmy, tylko jej nie zauważyliśmy. Bo nie zawsze wielkie rzeczy dokonane przez człowieka są naprawdę wielkimi. Czasem ten cichy głos gdzieś z boku, może wypowiedź brata lub siostry skromnego, wydaje nam się, że jest nieznaczące. A może więcej ważyć i więcej mieć wartości niż niejedna wspaniała wypowiedź. Bądźmy zawsze czujni, jak Symeon, przez całe nasze życie. Syty dni, widząc swój koniec, mówi: teraz puszcza sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie. Zbawienie dla wszystkich ludzi, które jakby jest podzielone na dwie części. Pierwsza, światłość ku objawieniu poganom, a druga rzecz, chwałę ludu Twego izraelskiego. A to wszystko spięte klamrą zbawienia wszystkich ludzi. I brat Russell podaje nam pewne takie myśli, jak popatrzeć na te dwa rodzaje zbawienia. W pierwszym tomie na stronicy 106 pisze widzi w poganach cały świat, a w ludzie izraelskim widzi duchowy Izrael. Przeczytam kilka zdań. Nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najbardziej wiernych. Pan zbawi wszystkich ludzi, ale doskonale na zawsze zbawi tylko tych, którzy przyjdą do Niego przez Chrystusa. Boskie zbawienie dla wszystkich ludzi bez wyjątku nie powstaje w konflikcie z ich wolną wolą, czyli wolnością wyboru. Bóg nie da ludziom życia wbrew ich woli. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś mógł żyć. Symeon zróżnicował te dwa zbawienia, mówiąc: oczy moje widziały zbawienie Twoje, światłość, która świeci poganom, i chwałę ludu Twego izraelskiego, prawdziwego Izraela. Wypowiedź ta pozostaje w zgodzie z oświadczeniem apostoła, iż fakt, że Jezus Chrystus, pośrednik, dał samego siebie za okup dla wszystkich, będzie ogłoszony wszystkim we właściwym czasie. Właśnie to świadectwo dotrze do wszystkich ludzi, niezależnie od ich wiary czy woli. Ta dobra nowina o Zbawicielu będzie dana wszystkim ludziom, ale szczególne zbawienie od grzechu i śmierci dotyczy tylko Jego ludu, czyli ludu, który w Niego wierzy, gdyż czytamy, że nad niewierzącymi pozostaje gniew Boży. Brat Russell w poganach widział cały świat, w ludzie izraelskim upatrywał duchowego Izraela. Ale myślę, braterstwo, że nic drożnego, jak spojrzelibyśmy troszeczkę również z innej strony na to proroctwo wypowiedziane przez Symeona, i w poganach dopatrywalibyśmy się wyboru Kościoła właśnie z pogan, a w ludzie izraelskim zobaczymy cielesnego Izraela. I nieprzypadkowo, braterstwo, Pan Jezus, gdy rozpoczyna swoją misję, gdy otworzymy sobie Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 10, gdy po powołaniu apostołów daje im pierwszą misję do spełnienia, to co mówi w 5 i 6 wersecie? Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc: na drogę pogan nie wchodźcie, do miast samarytańskich nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. To później dopiero apostoł święty Paweł, gdy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, rozdział 13, wersety 46 i 47, tak mówił razem z Barnabaszem: Wam, Żydzi, najpierw było opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie i sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto obracamy się do pogan. Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc: położyłem Cię światłością poganom, abyś był zbawieniem aż do kraju ziemi. Czy nie podobne słowa do tych, które wypowiedział Symeon? Myślę, bardzo podobne obecnie. Światłość Ewangelii, która miała być objawiona tylko Żydom, zaczęła świecić ku objawieniu poganom. Kościół zaczął się wybierać z pogan, mówiąc innymi słowami. A Pan Jezus z chwilą urodzenia zaczął być chwałą dla swojego narodu, dla narodu żydowskiego. A gdy się wypełnią słowa proroka Zachariasza z 12 rozdziału 10 wersetu, gdy w końcu zaczną płakać nad nim jak nad jednorodzonym, mówiąc innymi słowami, gdy naród izraelski w pełni uzna Pana Jezusa, gdy Królestwo Boże rozpocznie się od Izraela i rozprzestrzeni się na cały świat, wtedy Pan Jezus będzie w pełni chwałą swego ludu izraelskiego, tak jak powiedział Symeon. I wróćmy znowu do Ewangelii świętego Łukasza. Oto ten, mówi werset 34, oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Znowu ciekawe słowo. Myślę, że to chyba najkrótsze, chyba streszczenie skutków nieprzyjmowania i przyjmowania nauki Pana Jezusa. Konsekwencją nieprzyjmowania Pana Jezusa nauki będzie co? Upadek. A konsekwencją przyjmowania Jego nauki będzie powstanie. Ten będzie na upadek i na powstanie wielu. A jak to możemy zauważyć? Otwórzmy sobie list apostoła świętego Pawła do Rzymian, rozdział 9, przeczytajmy werset 33. Tam mówi apostoł Paweł o kamieniu. Jako napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrażenia i opokę odtrącenia, a wszelki, który weń uwierzy, co będzie się z nim działo?
Nie będzie zawstydzony.
Nie będzie zawstydzony, nie będzie pohańbiony. Czyli tak jakby powstanie. I drugie świadectwo apostoła świętego Piotra. Pierwszy list apostoła świętego Piotra, rozdział 2, wersety od 6 do 8. A przecież mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień narożny, węgielny, wybrany i kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony. Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym kamień, który odrzucili budujący, stał się głową węgielną i czym? Kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowa, nie wierząc, na co też wystawieni są. Kamień może być przyczyną do powstania, a dla niewierzących, którzy wzgardzili, przyczyną do upadku. Ale proroctwo Symeona nie kończy się. Werset 34. Oto to, co już czytaliśmy, druga część tego wersetu, i będzie położony na znak, przeciwko któremu mówić będą. Najpierw na upadek i na powstanie, i jeszcze na znak, przeciw któremu mówić będą. Jaki znak, braterstwo, mógł mieć na myśli Symeon? Pamiętamy znak, którego się domagali od Pana Jezusa?
Nie będzie im dany.
Ewangelia świętego Mateusza, znak Jonasza, rozdział 12, wersety 38 do 40. Wtedy odpowiedzieli niektórzy z nauczonych w piśmie i faryzeuszów, mówiąc: nauczycielu, chcemy od Ciebie znamie widzieć, znak widzieć. A on odpowiadając im, że jak rodzaju zły i cudzołożny, oni znamienia szukają, ale mu nie będzie dane inny, tylko oto znamie Jonasza proroka. Jak był Jonasz w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 nocy. Otrzymali znak. Zgodnie z zapowiedzią Symeona, że Pan Jezus był Synem Bożym, ale jednak ciągle mówili, że to nie to. i nie przyjęli go. Będzie na znak, możemy inaczej mówić, również i dla samej Marii. Był znakiem osobistym dla Marii. Przeczytajmy werset 35. Powiedział do Marii Symeon: i twoją własną duszę miecz przeniknie. Czy to nie był dla niej znak? Widok haniebnej śmierci, widok cierpienia niezasłużonego, to był dla niej znak. Ale oprócz Symeona była jeszcze jedna niewiasta w świątyni, która też swoje dzieło wtedy spełniła. Wersety 36 do 38. Prorokini Anna pochodziła z pokolenia Aser. Jakbyśmy przeczytali urywek artykułu ze Straży z 1920 roku, tam jest taka myśl podana. Pochodziła z pokolenia Aser, co może być dowodem, że za czasów Pana Jezusa w Jerozolimie był reprezentowany cały dom Izraela. 12 pokoleń. A nie tylko dwa, które ocalały, jak wiemy, Jeruzalem za czasów Pana Jezusa, to resztki z Królestwa Judzkiego, czyli dwa pokolenia Judy i Benjamina. A skoro się pojawia jeszcze inna osoba z innego pokolenia, z Królestwa Izraelskiego, może być to dowodem, że ta reprezentacja za czasów Pana Jezusa, aby oglądać Jego narodzenie i chwałę, reprezentacja była szersza. Ale możemy sobie zadać pytanie, braterstwo. Skąd w Jerozolimie znalazła się prorokini Anna pochodząca z pokolenia Aser? Przecież jak przypominamy sobie mapę rozdzielenia pokoleń izraelskich, pokolenie Aser gdzie miało mieć swoją ziemię? W części północnej nad Morzem Śródziemnym poniżej Tyru. Akka to te rejony. Więc na terenie Królestwa Izraelskiego, nie judzkiego. Więc skąd ona znalazła się w Jerozolimie, na południu? Podam braterstwu taką myśl, może ją przyjmiecie, może nie. Rozważcie w swoich sercach, czy ma swoją logikę. Gdybyśmy daleko do historii sięgnęli, do drugiej księgi Kronik, do rozdziału 30. Rzecz dotyczy długiego czasu nieobchodzenia święta Paschy, aż w końcu zaczyna swoje panowanie pobożny król Ezechiasz, król judzki, i on postanowił coś takiego. Rozesłać do wszystkiego Izraela i do Judy, także listy napisał do Efraima i Manasesa, aby przyszli do domu pańskiego, do Jerozolimu i obchodzili święto szczęścia Panu Bogu. 5 werset. I postanowili, aby obwołano po wszystkim Izraelu, od Berszeby aż do Dan, więc na terenie całego Izraela, aby się zeszli na obchód święta przejścia Panu Bogu Izraelskiemu do Jerozolimu, albowiem już dawno nie obchodzili tego święta. 6 werset. Przetoż posłowie szli z listami od króla i od książąt jego po wszystkim Izraelu i Judzie. 7. I nie bądźcie jako ojcowie wasi, jako bracia wasi, którzy wy stąpili przeciwko Panu Bogu ojców swych i podał ich w spustoszenie, jako sami widzicie. O jakim spustoszeniu mówi Księga Kronik? O upadku Królestwa Izraelskiego, o upadku Samarii, bo wtedy już, gdy panował król Ezechiasz Królestwa Izraelskiego, nie było. Samaria, która była stolicą Królestwa Izraelskiego, pada pod naporem Asyryjczyków w 722 roku naszej ery. To księga II Królewska, 18 rozdział, wersety 9, więc te poprzedzające już. Izraelici są daleko od Pana Boga, bez królestwa, są w niewoli asyryjskiej. Pozostało jeszcze Królestwo Judzkie, to wokół Jerozolimy, z pokoleń dwóch, Judy i Benjamina. Ale rzecz ciekawa, druga księga Kronik, 30 rozdział, werset 11. Czy rzeczywiście odpowiadają pozytywnie na zaproszenie króla ludzkiego?
Wyśmiali.
I wyśmiali, i też nie wyśmiali. A gdy oni posłowie chodzili od miasta do miasta przez ziemię Efraimową i Manasesa, aż do Zabulon, naśmiewali się z nich i szydzili, i tak jest, jak właśnie brat mówi. Ale, 11 werset, wszakże niektórzy mężowie z Aser, Manasesa i Zabulona, upokorzywszy się, przyszli do Jerozolimy. Czyli były jednak pobożne istoty, między innymi z pokolenia Aser, które przyszły do Jerozolimy. I zebrało się do Jerozolimu wiele ludu, aby obchodzili święto uroczyste przaśników miesiąca wtórego, a było zgromadzenie bardzo wielkie. Jaki jest z tego wniosek, bracia? Wniosek może być taki, że nie wszyscy z 10 pokoleń izraelskich trwali w grzechach. Niektórzy z pokolenia Aser, Manasesa i Zabulona, Aser, z pokolenia którego pochodziła prorokinia Anna właśnie, o której mówimy, przyszli do Jerozolimy, do Królestwa Judzkiego na Paschę. Może praojcowie prorokini Anny przyszli i zostali wtedy w Jerozolimie. Nie wrócili, jak zwykle to czyniono po obchodzeniu święta Paschy, że naród się schodził do Jerozolimy, a po obchodzeniu wracali z powrotem, bo już nie mieli gdzie wrócić. Królestwa Izraelskiego już nie było. I może w ten sposób by trzeba było rozumieć właśnie kolejny rozdział, też drugiej Księgi Kronik, 31 i werset 6. Nadto synowie izraelscy i judzcy mieszkali w miastach judzkich. Ci synowie izraelscy z północy, którzy wtedy przyszli na obchodzenie tego święta Paschy wywołanego przez króla Ezechiasza, oni pozostali w miastach judzkich na południu, nie wrócili z powrotem. I być może praojcowie prorokini Anny tam zostali aż do czasów, poprzez kolejne pokolenia, aż do czasów Pana Jezusa. Prorokini Anna nie przyszła do Jerozolimy za czasów Pana Jezusa. Dlatego, że ci spoza Judy, braterstwo, byli uznawani za nieczystych. Oni byli pogardzanymi. Byli uważani za Samarytan. Część, wiemy, po upadku Samarii nastąpiła deportacja Izraela do Asyrii. Asyryjczycy przyjechali tu, a ci, którzy pozostali, spokrewnili się, wymieszali się z Asyryjczykami i byli nazywani Samarytanami. A do świątyni Samarytanie nie mieli wejścia. Do świątyni izraelskiej nie mieli wejścia. Konflikt, który długo trwał od pokoleń, trwał również do czasów Pana Jezusa. Samarytanie przez Judejczyków byli uważani za złych i nieczystych. A skoro prorokini z tamtych terenów miałaby przyjść dopiero w czasach Pana Jezusa, to byłaby również uważana za nieczystą. A ona była gdzie? W świątyni. Była w kościele i tam wypełniała swoją misję. Dlatego początki jej być może rzeczywiście sięgają daleko w przeszłość, aż do króla Ezechiasza. I tak dziwnie toczy się historia, braterstwo. Może ją przyjmiecie, może nie, ale być może, że właśnie taka była historia prorokini Anny. Ona, prorokini, ma ogromny przywilej. Prorokować i świadczyć o Panu Jezusie. Może w nagrodę za posty, może w nagrodę za ciągłe modlitwy, o których nam wspomina Ewangelista Łukasz w 38 wersecie i w 37. A może w nagrodę za pobożność swoich praojców. I pomału kończąc tę historię, możemy powiedzieć, że warto być pobożnym. Ona, prorokini Anna, nie wychodziła z kościoła. Ciągle świadczyła wchodzącym do świątyni o Panu Jezusie. Ogromne świadectwo. Może nie wszyscy ją słuchali, patrząc na niewiastę liczącą 84 lata. Może uznawali za niegodną uwagi staruszkę, która opowiada nieprawdopodobne rzeczy, która być może, jak ludzie wchodzili i wychodzili ze świątyni, ona ciągle mówiła. Nie patrzyła, że ktoś może jej się śmieje, że gardzi, że uważa jej słowa za co najmniej niepoważne i nieprawdopodobne. Ostrzeżenie dla nas. Osoby, które możemy postrzegać za niepozorne, niegodne uwagi, mogą być wielkiej wartości. A słowa przez nich wypowiadane mogą nieść nieprawdopodobny ładunek. Tak jak czyniła to prorokini Anna. Ona razem z Symeonem mówiła słowa nadziei, słowa pociechy. Może słowa takie, które zapisał prorok Zachariasz w 1 rozdziale, wersecie 17. Jeszcze wołaj mówiąc, tak mówi Pan zastępów, jeszcze się osadzą miasta moje dla obfitości dobrego. Bo jeszcze Pan Syjon pocieszy i obierze jeszcze Jeruzalem. A gdy sięgamy do 31 rozdziału proroka Jeremiasza, tam znajdziemy słowa pocieszę ich i rozweselę. Gdy nowe przymierze zostanie zawarte, otworzy się nowa karta w historii. Każdy z nas, braterstwo, potrzebuje pocieszenia. Cytujemy czasem psalm. Oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. Dlatego przychodzimy na nabożeństwa. Dlatego jeździmy na konwencję. Dlatego otwieramy tą świętą księgę i szukamy w niej pocieszenia i zbudowania. Apostoł święty Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, że pocieszeni bywamy od Pana Boga. Na innym miejscu powiedział, pocieszajcie jedni drugich. Te słowa wypowiedziane przez Symeona i przez Annę, to były słowa pociechy, słowa radości, słowa nadziei, cudownej przyszłości dla całego świata. Jeszcze raz na koniec przeczytajmy te słowa Synona. I dziękujmy Panu Bogu za to, że w tym zbawieniu chciał łaskawie zauważyć nas. Nas, którzy się wybieramy z pogan, aby ta światłość, którą my dzisiaj mówimy, że świeci poganom, świeci nam, braterstwo. Ale to jest konsekwencja słów proroczych, które kiedyś między innymi wypowiedział prorok Symeon. Aby gdy będziemy syci dni, odchodzili stąd z radością, z nadzieją i z pocieszeniem w sercu. Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju. Gdyż moje oczy oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. Amen.